mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 17 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Proces Anny Politkowskiej w moskiewskim okręgowym sądzie wojskowym będzie jawny i otwarty dla publiczności i dla mediów. We Francji ujęto domniemanego radykalnego przywódcę separatystycznej organizacji baskijskiej ETA. Kolejny kraj znalazł się w recesji, tym razem chodzi o drugą gospodarkę świata, Japonię. Francuscy socjaliści zakończyli swój krajowy kongres, nie osiągając porozumienia, w czwartek wybory pierwszego sekretarza. Parlament iracki rozpoczął debaty nad porozumieniem o wycofywaniu amerykańskich wojsk z Iraku. Rząd popiera porozumienie, Moqtada Sadr i Syria są mu przeciwni. Przed mikrofonem Katarzyna Zaficka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Cecil. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. W Moskwie rozpoczął się proces głównych podejrzanych w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej. Zarówno zleceniodawca, jak i wykonawca morderstwa pozostają nieznani. Prokuratura domagała się utajnienia procesu, jednak sąd po wstępnych przesłuchaniach zdecydował, że będzie on jawny i otwarty zarówno dla publiczności, jak i dla mediów. Proces odbywa się w moskiewskim okręgowym sądzie wojskowym, ponieważ, jak argumentowała prokuratura, jeden z oskarżonych jest czynnym oficerem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB, a w aktach znajdują się materiały stanowiące tajemnicę państwową. We wstępnym dochodzeniu nie wykryto, kto opłacił to zabójstwo, nie znaleziono również nici łączących je z Ramzanem Kadyrowem, prorosyjskim prezydentem Czeczenii, człowiekiem Putina. Politkowska oskarżała go o zbrodnie przeciwko przeciwnikom jego ojca i poprzednika na prezydenckim stołku, Ahmada Kadyrowa. Sędzia zapowiedział utajnienie procesu, jeśli ławnicy będą się skarżyć, że wywierana jest na nich presja. Anna Politkowska, wybitna dziennikarka, obrończyni praw człowieka i autorka książek o współczesnej Rosji, w tym o wojnie w Czeczenii i autorytarnej polityce Władimira Putina, została zastrzelona 7 października 2006 roku na klatce schodowej swojego moskiewskiego domu. O udział w tym zabójstwie oskarżone zostały trzy osoby. Siergiej Hadzikurbanow, oskarżony o organizację akcji, Dżabraliu Mahmudow i Ibrahim Mahmudow, oskarżeni o współudział. Za zabójcę uważany jest ich starszy brat, 34-letni Rustam Mahmudow, którego miejsce pobytu nie jest znane. Prokurator generalny Jurij Czajka oznajmił swego czasu, że za zabójstwem stoją zagraniczni przeciwnicy Kremla, chcący zestabilizować sytuację polityczną w Rosji. Tu Paryż, Radio France International. W południowo-zachodniej Francji aresztowano domniemanego szefa separatystycznej organizacji baskijskiej ETA, Gary Kojca Aspiazu Rubina, zwanego Cherokee. 35-letni separatysta podejrzewany jest m.in. o zamordowanie dwóch hiszpańskich policjantów w Cap Breton, a także o zlecenie zamachu na lotnisku w Madrycie w grudniu 2006 roku. Zamachu, który położył kres baskijskiemu procesowi pokojowemu. Uważany jest on za człowieka o zdecydowanie radykalnym poglądach. Na czele ETA stanął prawdopodobnie w 2003 roku. Zamierzał przenieść działania terrorystyczne na ziemię francuską. Ostatecznie jednak kierownictwo organizacji zrezygnowało z tego planu. Jego aresztowanie jest poważnym ciosem dla ETA. Szef hiszpańskiego rządu, José Luis Zapatero, wyraził satysfakcję z powodu tego kluczowego w walce z ETA aresztowania. Cherokee został aresztowany w towarzystwie kobiety, również podejrzanej o przynależność do ETA. Jej tożsamość nie została podana do publicznej wiadomości. Baskijską organizację separatystyczną obarcza się odpowiedzialnością za zabicie 824 osób w ciągu 40 lat walki. W Belfaście aresztowany został były członek ETA, José Ignacio de Juana Chaos. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym mężczyzna sam zgłosił się do Trybunału w Belfaście. Dwóch domniemanych członków ETA, aresztowanych w południowo-zachodniej Francji w ubiegłym tygodniu, zostało postawionych w stan oskarżenia o związki z organizacją terrorystyczną.
Nowy kraj i to nie byle jaki ogłosił, że jego gospodarka jest w recesji. Jego wzrost gospodarczy po raz trzeci z rzędu skurczył się, tym razem o 0,1%. Japonia, gdyż o niej mowa, jest jakby nie było drugą gospodarką świata. Znalazła się teraz w tym samym szeregu co Włochy, Niemcy, Hongkong, Irlandia i cała strefa euro, które już wcześniej były w recesji. Dodajmy, że chodzi o kraje Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę, wzięte globalnie. Natomiast sytuacja każdego z nich jest inna. Jeśli chodzi o Japonię, uważa się, że przyczyną recesji jest silny spadek inwestycji przedsiębiorstw, które zaciskają pasa z powodu zaostrzającego się kryzysu światowego. Spadł także popyt na produkty japońskie w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii przedsiębiorcy przewidują recesję silniejszą i dłuższą niż myśleli. PKB ma spaść o 1,7%, bezrobocie mogłoby sięgnąć 9%. Premier Gordon Brown powiedział w Izbie Gmin, że głównym problemem okaże się wkrótce nie inflacja, lecz deflacja, to znaczy spadek cen. Giełdy w Paryżu, Londynie i Frankfurcie zareagowały kolejnym spadkiem indeksów na niedobre wiadomości. Najwyraźniej nie poprawiły im humoru konkluzje szczytu 20 państw w Waszyngtonie. Rządy szukają jednak wyjścia. Kanclerz Angela Merkel rozmawiała w poniedziałek 17 listopada z dyrekcją i radą zakładową firmy samochodowej Opel, filii amerykańskiej firmy General Motors. Obie potrzebują pilnego wsparcia. Obie zatrudniają dziesiątki, w Stanach setki tysięcy pracowników. Jest to pierwsze spotkanie. Rząd ma się w spokoju zastanowić nad sytuacją, powiedział rzecznik Ulrich Wilhelm. Na porządku dnia jest pomoc rządów dla zagrożonych przedsiębiorstw. Prezydent elekt Barack Obama w swym pierwszym przemówieniu zapowiedział, że podejmie wszystkie konieczne kroki, aby nadać impuls gospodarce amerykańskiej, nawet jeżeli zwiększy to i tak olbrzymi deficyt budżetu państwa.
Minister finansów i prezes Centralnego Banku Węgier podpisali porozumienie z Unią Europejską, która przyznała im pożyczkę w wysokości 6,5 miliarda euro w ramach planu pomocy organizowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Cztery partie wchodzące w skład przyszłej koalicji rządowej na Litwie podpisały w poniedziałek wspólny program do walki z kryzysem ekonomicznym i finansowym. Francuski producent opon Michelin zapowiedział zmniejszenie produkcji w swojej fabryce w Olsztynie. Przestoje rozpoczną się od przyszłego tygodnia. Tu Paryż, Radio France International. Socjaliści francuscy po zakończonym w niedzielę kongresie krajowym są co najmniej tak samo podzieleni i rozdarci między poszczególne frakcje jak przed kongresem. W poniedziałek Bertrand Delanoë wystosował list do aktywistów partyjnych, którym nawołuje do głosowania na Martine Aubry. Mer Paryża, który robi wszystko w celu zwalczenia Ségolène Royal, przypomniał o ogromnej odpowiedzialności ciążącej na działaczach, od głosu których zależeć będzie tożsamość partii. W czasie głosowania na przedstawione przez kandydatów w programy polityczne Bertrand Delanoë znalazł się na drugim miejscu po Ségolène Royal, a tuż za nim z prawie taką samą ilością głosów uplasowała się Martine Aubry. Zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza partii socjalistycznej jest zazwyczaj czystą formalnością. Tak było przy przekazaniu władzy François Hollande'owi przez Lionela Jospena. Tym razem jednak od wielu miesięcy trwa zacięta walka między kandydatami, których jest nadzwyczajna ilość. Znajdująca się na najlepszej pozycji Ségolène Royal w najmniejszym stopniu nie może być pewna zwycięstwa, zwłaszcza po poniedziałkowym apelu Bertranda Delanoë. Jeśli nie zwycięży ona w pierwszej turze wyborów, jest bardzo prawdopodobna jest jej porażka. Tu Paryż, Radio France International. Parlament iracki rozpoczął w poniedziałek debatę po pierwszym czytaniu porozumienia w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z Iraku do końca 2011 roku. Rząd iracki poparł prawie jednogłośnie to porozumienie. Przeciwny mu jest szef radykalnych szyitów Moqtada Sadr. Parlament ma się w tej sprawie ostatecznie wypowiedzieć 24 listopada. Syria skrytykowała iracko-amerykańskie porozumienie, ponieważ jej zdaniem legalizuje ono obecność amerykańskich oddziałów w Iraku. Damaszek regularnie nawołuje do wycofywania obcych wojsk z Iraku, Waszyngton zaś oskarża Syrię o wspieranie rebeliantów. W niedzielę prezydent elekt Barack Obama wyraził wolę zamknięcia więzienia w bazie wojskowej w Guantanamo. Od chwili jego otwarcia w styczniu 2002 roku przeszło przez nie ponad 800 mężczyzn i chłopców. Około 250 znajduje się tam nadal, w większości nie przedstawiono nawet zarzutów. W zamachu bombowym w Afganistanie rannych zostało 4 żołnierzy niemieckich i kilku afgańskich cywilów. W niedzielę rannych zostało 2 innych żołnierzy niemieckich, w tym jeden poważnie. Prezydent Bush odbył telefoniczną rozmowę z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim w związku z ostatecznym porozumieniem w sprawie odszkodowań dla rodzin ofiar terroryzmu. Jest to kolejny dowód ocieplenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Libią. Obydwaj przywódcy stwierdzili, że porozumienie przyczyni się do odwrócenia bolesnej karty historii ich krajów. Porozumienie przewiduje stworzenie funduszu w wysokości 1 800 000 000 dolarów na odszkodowania dla rodzin ofiar zamachów terrorystycznych, w tym dla ofiar zamachu na Boeing amerykańskich linii Pan Am, który roztrzaskał się nad Lockerbie w Szkocji w 1988 roku. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Krzysztof Rutkowski i Anna Rzeczycka.
W poniedziałkowej prasie paryskiej rosi mnogość i rozliczność, jak powiadał pewien poeta. W Le Figaro, w Libération i w Le Parisien. W Le Figaro znajdujemy korespondencję z Moskwy o tym, jak Dmitrij Miedwiediew pragnie odbudować zaufanie pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem. W korespondencji tej czytamy: ofensywa czaru, noc poślubna. Tego rodzaju epitety pojawiły się w ustach komentatorów po zakończeniu pierwszej podróży prezydenta Rosji do Stanów Zjednoczonych, chociaż 10 dni wcześniej młody pan na Kremlu groził rozmieszczeniem pocisków rakietowych w okręgu kaliningradzkim, które mogłyby zniszczyć Polskę. W sobotę Miedwiediew powtarzał natomiast, że niczego innego nie pragnie niż ustanowienia, cytuję, przyjacielskich stosunków pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi. W sobotę po zakończeniu szczytu G20 Miedwiediew ponad godzinę wypowiadał się na posiedzeniu Amerykańskiej Rady do Spraw Stosunków Międzynarodowych, której pracami kieruje Madeleine Albright, była sekretarz stanu za prezydentury Billa Clintona. Pani Albright powiedziała: Rosja postrzega drogę Ameryki jako drogę przemiany. Myślimy, że on, Obama, będzie działał w kierunku przezwyciężenia problemów, które ostatnio nagromadziły się w naszych wzajemnych stosunkach. Na to Miedwiediew odrzekł: myślę, że w naszych wzajemnych stosunkach brakuje zaufania. Wydaje mi się, że lepiej dysponować globalnym systemem antyrakietowym, w którym Rosja weźmie udział, niż posiadać tylko fragmenty prowokujące zadrażnienia. Koniec cytatu. Le Figaro przypomniało, że tego rodzaju projekt został przedstawiony podczas ostatniego spotkania Putina i Busha w Soczi. W dokumencie końcowym czytamy, że, cytuję, Rosja i Stany Zjednoczone są zainteresowane stworzeniem systemu, który zdolny jest przeciwstawić się potencjalnym zagrożeniom ataku rakietowego, systemu, w którym Rosja, Stany Zjednoczone i Europa będą brać udział w stopniu równym i partnerskim. Koniec cytatu. To porozumienie, które chwilowo wpadło do kosza z powodu wojny rosyjsko-gruzińskiej, zostało zeń wyciągnięte w sobotę przed Miedwiediewa. Prezydent Rosji stwierdził, że należy pójść jeszcze dalej tą drogą. Miedwiediew w Waszyngtonie zaproponował nowy traktat bezpieczeństwa europejskiego, który nie wprawił w euforię ani Waszyngtonu, ani Paryża. Miedwiediew na usprawiedliwienie owego projektu dodał, że nie idzie o zastąpienie instytucji istniejących, to znaczy NATO oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którą Rosja tak uparcie i srodze krytykuje. Skoro nie idzie o zastąpienie tych instytucji, to o co zatem chodzi? Miedwiediew użył w odpowiedzi znanej formuły, którą posługiwali się, nie wskazując palcem, już inni. Na razie sytuacja tej idei nie sprzyja, ale nigdy nie wolno mówić nigdy. Ponadto Miedwiediew pokazał, jak mogłyby wyglądać szczere, przyjacielskie, całkowite i wzorcowe stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, ponieważ precedens takich stosunków już istnieje. Stosunki z Rosji ze Stanami Zjednoczonymi powinny być równie przyjazne, szczere, przyjacielskie, całkowite i wzorcowe, jak stosunki Rosji z Chinami, czytamy w Le Figaro. Nicolas Sarkozy zaproponował w imieniu 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zorganizowanie konferencji w sprawie bezpieczeństwa światowego z udziałem Amerykanów, Europejczyków i Rosjan i w ten sposób przekonał, a raczej przekroczył swoje uprawnienia jako osoby prezydującej rotacyjnie Unii Europejskiej, czytamy w Le Figaro. Tak przynajmniej twierdzą Czesi i Polacy. Zostaliśmy zaskoczeni, oświadczył wicepremier Czech Aleksandr Vondra. Nie sądzę, żeby państwo trzecie, nawet tak przyjacielskie jak Francja, miało szczególne prawo do podnoszenia tej kwestii, oświadczył polski premier Donald Tusk. Polska i Czechy, które od dawna negocjują ze Stanami Zjednoczonymi projekt rozmieszczenia tarczy antyrakietowej, są znacznie bardziej poirytowane propozycją prezydenta Francji niż wahaniami nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w tej kwestii. Czytamy w Le Figaro. Bruksela również odczuwa pewne zażenowanie w sprawie idei trójstronnego bezpieczeństwa europejskiego, raczej światowego, której pomysł przedłożyła Rosja. Kraje bałtyckie czują się znowu mocno zagrożone. Republika Czeska przejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej 1 stycznia przyszłego roku właśnie od Francji. Przejęcie odbędzie się spokojnie i łagodnie, zapewnił wicepremier Czech Aleksandr Vondra, cytowany przez Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Iracko-amerykańskie porozumienie zatwierdzone przez rząd w Bagdadzie w niedzielę 16 listopada, czytamy w artykule wstępnym popołudniowego Le Monde, stanowi ważny etap w historii zarówno Iraku, co Stanów Zjednoczonych. W ponad 5 lat po wypowiedzeniu wojny reżimowi Saddama Husajna przez administrację prezydenta Busha. Jeśli wszystko będzie przebiegało tak, jak to zostało przewidziane, to znaczy jeśli na początku 275 posłów irackiego zgromadzenia dokona ratyfikacji porozumienia, to amerykańskie oddziały bojowe wycofają się z irackich miast i wsi przed 30 czerwca 2009 roku. Kalendarz ewakuacji, którego opracowanie stało się możliwe dzięki wyraźnej poprawie warunków bezpieczeństwa w Iraku, a głównie dzięki zakończeniu wojny domowej między szyicką większością a sunnicką mniejszością, dosyć dobrze zgadza się z programem prezydenta elekta Baracka Obamy. Powtórzył on w niedzielę, że po objęciu swych funkcji 20 stycznia 2009 roku zamierza zwrócić się do sztabu generalnego i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe z prośbą o przygotowanie planu ewakuacji wojsk z Iraku. W czasie prawyborów Partii Demokratycznej Barack Obama, chcąc się odróżnić od pani Hillary Clinton, sprecyzował, że jeżeli zostanie prezydentem, to wycofa wszystkich żołnierzy amerykańskich w ciągu 16 miesięcy. Później Obama wolał raczej mówić o projekcie ewakuacji odpowiedzialnej, uwarunkowanej sytuacją w terenie. Jak wynika z wypowiedzi irackich polityków przygotowujących wybory regionalne na koniec stycznia, taka ewolucja programu amerykańskiego jest dla nich bardzo satysfakcjonująca. Nikt we władzach w Bagdadzie nie życzy sobie pośpiesznego odejścia armii amerykańskiej. Główni szefowie sił irackich, poczynając od ministrów spraw wewnętrznych i obrony, powtarzają, że potrzeby logistyczne i szkoleniowe 700 tysięcy irackich żołnierzy pozostaną ogromne przez następne lata. Jest prawdopodobne, kończy Le Monde, że przed końcem 2011 roku tekst umowy iracko-amerykańskiej zostanie zmieniony i że siły amerykańskie stacjonować będą w Iraku także po tym terminie. Kalendarz ustalony w ubiegłą niedzielę oznacza jednak przejście ze stanu wojny do stanu współpracy wojskowej. I jest to znaczący postęp.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Koniec Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego nie oznacza końca samego dialogu. Przeciwnie. Prezydencja francuska zorganizowała w poniedziałek 17 listopada w Centrum Pompidou w Paryżu sympozjum na temat nowe perspektywy dialogu międzykulturowego w Europie. Była to okazja do bilansu i do refleksji. Jak kontynuować dialog międzykulturowy? W jakich dziedzinach i jakimi kanałami? Jaka powinna być rola mediów i edukacji? Czy promowanie dialogu międzykulturowego wpływa korzystnie na rozwój kultury, na kreatywność? I jakie jest jego miejsce w budowie obywatelskiej postawy mieszkańców Europy, coraz bardziej różniących się między sobą kolorem skóry, religią, zwyczajami i kulturą? Dodajmy, że w debacie przy okrągłym stole na temat tożsamość europejska, różnorodność kulturalna, co mogą media dla Europy, konkluzję przedstawia Adam Michnik, naczelny Polskiej Gazety Wyborczej, przedstawiony w programie jako ambasador Polski w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego. W przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Paryżu komisarz Jan Figel, odpowiedzialny za kulturę i edukację, mówił 17 listopada o obecności dialogu międzykulturowego w różnych dziedzinach polityki Unii Europejskiej. Badania naukowe, emigracja, rozwój regionów, walka z ubóstwem i wykluczeniem. a także w stosunkach zewnętrznych, w budowaniu Unii dla Śródziemnomorza i Partnerstwa Wschodniego, o czym mówił z kolei francuski sekretarz do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet, wspominając o dialogu z Ukrainą. Komisarz Jan Figiel, który jest Słowakiem, przedstawił w swym ojczystym języku swą koncepcję różnorodności kulturowej. Ponieważ dialog to także komunikacja języków, proponujemy posłuchać jego wypowiedzi bez nałożonego tłumaczenia.
Kulturna rozmanitosť je veľmi dôležitým nielen princípom, ale fenoménom, ktorý vlastne vychádza z univerzálneho princípu. Každý z nás je odlišný, je originál, je jedinečný a pritom sme všetci rovní v ľudskej dôstojnosti. Máme veľa jazykov, máme rôzne komunity, rôzne kultúry, rôzne etnika, aj náboženstva a pritom potrebujeme a môžeme vytvárať jednotu. Jednotu na báze spoločných hodnôt, medzi ktorými prvé miesto zaberá ľudská dôstojnosť.
Słowacki komisarz mówił także o roli nowych krajów Unii Europejskiej w dialogu międzykulturowym.
Nowe członkowskie kraje, jak je Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, priniesli svoju kultúru, identitu do spoločenstva. Únia je kompletnejšia alebo európskejšia spolu s nami. A to je výzva práve, aby aj Západ poznal Východ.
Europejskie stypendia Erasmus, Leonardo i inne programy związane z podróżami po świecie są na pewno skutecznym narzędziem dialogu międzykulturowego. Jego najlepszymi protagonistami jest młodzież. Posłuchajmy piosenki pod tytułem Diversidad, którą pokazano podczas uroczystości zamknięcia Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Paryżu. Piosenki o różnorodności kulturowej w wykonaniu młodych ludzi, którzy, jak było widać na ekranie, mieli wszystkie odcienie skóry. DJ Cruz Fader, Monsieur Abdel Malik, Noah Noor, Sam the Kid, Nick Fury, Mucho, Shuriken et AKH, Valogio Mike, dealer, c'est quoi? Head first with the diversity and embrace the whole race universally. Call me naive for the way I love all humans. Call me a rebel for the way I hate all rulers. Still, that wouldn't even begin to explain everything that I am. The things that made me a man. What separates and unifies me with her and with him? Well, it must have been music again. Wo Probleme Probleme folgen, sich Menschen aus jedem Volk gegen andere auflehnen wollen, befolgen wir vor allem die Gesetze nicht, die uns fesseln. Ich laufe an offene Grenzen, Barrikaden, widersetze ich mich. Es lässt sie nicht auffallen, wenn's Menschen, denen niemand die Hände reicht, denn ich reicht und sie sind so faustballen. Da brennen Städte und Banlieues, es sei denn, es gibt ein Ziel, für das wir uns alle vereinen.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
1 stycznia 2009 roku wchodzi w życie we Francji nowa formuła prawna dotycząca mikroprzedsiębiorczości. Statut auto-entrepreneur, czyli samozatrudniającego się, określony w artykule 1 ustawy o modernizacji gospodarki zatwierdzonej tego lata przez parlament. Formuła ta otwiera powszechną możliwość wykonywania samodzielnej działalności handlowej lub usługowej, stałej, dorywczej lub uzupełniającej inne zatrudnienie, przy minimalnych obciążeniach administracyjnych, socjalnych i fiskalnych. W środowisku drobnej przedsiębiorczości mówi się o istnej rewolucji na tle istniejących dotąd we Francji biurokratycznych ograniczeń. Tak też to przedstawia minister Hervé Novelli, który tę ustawę przygotował i który ją promował m.in. w czasie salonu pod nazwą Dni Przedsiębiorcy. Nie umknął też nikomu fakt, że ułatwienia formalne dla mikroprzedsiębiorczości nabrały gorącej aktualności w obliczu obecnego kryzysu. Statut samozatrudniającego się dostępny jest każdemu, kto pragnie rozpocząć bez ryzyka drobną działalność handlową lub usługową, w tym także osobom skądinąd już zatrudnionym, pracownikom, którzy chcą dorobić do pensji, studentom, emerytom, no i oczywiście bezrobotnym. Jedynym ograniczeniem jest wysokość rocznych obrotów. W działalności handlowej pułap wynosi 80 tysięcy euro, w usługowej 32 tysiące. Przekroczenie tego pułapu wymagać będzie zmiany statutu i w konsekwencji zmiany warunków działalności. Dlatego tej formuły powinni unikać bardziej ambitni przedsiębiorcy. Te pułapy odpowiadają jednak takim rodzajom działalności, którym dostępne wcześniej formuły hamowały rozwój, a to ze względu na obciążenia administracyjne i socjalne. Formuły małego przedsiębiorstwa, spółki jednoosobowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statutu rzemieślniczego zakładają bowiem ciągłość i rozwój firmy oraz możliwość zatrudniania pracowników. Przy wyżej wspomnianych pułapach obrotów zatrudnianie pracowników jest nierealne. Za to maksymalne uproszczenie w nowej formule formalności i świadczeń obowiązkowych było od wielu lat postulatem ogromnej rzeszy ludzi, którzy mają jakąś niszową specjalność, chcą okresowo dorobić, sprzedawać jakiś towar albo pomysł w internecie, czy też świadczyć na małą skalę usługi turystyczne i gastronomiczne. Na czym polega to uproszczenie? Po pierwsze, do rejestracji wystarczy deklaracja za pośrednictwem internetu. Po drugie, świadczenia obowiązkowe są zryczałtowane i płatne na bieżąco w proporcji do obrotów. Przedsiębiorca wysyła co miesiąc deklaracje przychodów pocztą, internetem lub nawet przekazuje ich wysokość telefonicznie. Na tej podstawie Centrum Formalności Przedsiębiorstw ściąga na wszystkie świadczenia socjalne i fiskalne razem wzięte 13% w wypadku działalności handlowej, a 23% usługowej. W granicach wspomnianych obrotów obowiązuje też zwolnienie od VAT-u. Oczywiście nie można też odzyskiwać VAT-u z zakupów. Co nadal istotne, w razie braku obrotów nie są należne żadne świadczenia, a zaprzestanie działalności nie wymaga żadnej deklaracji. Natomiast cały okres deklarowanej działalności uprawnia do korzystania z systemu opieki zdrowotnej i zalicza się do wysługi lat do emerytury. Wreszcie, jedynym wymogiem co do księgowości jest prowadzenie księgi wydatków i przychodów oraz przechowywanie rachunków za zakupy. Warto podkreślić, że wspomniany ryczałt zawiera także podatek od dochodu, o ile jednak całkowite dochody deklarującego, również z innych źródeł, nie przekraczają 25 tysięcy euro na osobę w rodzinie. W razie wyższych dochodów podatek płaci się od całości. Dla zwiększenia bezpieczeństwa majątku osobistego przewidziano możliwość notarialnej deklaracji ograniczenia odpowiedzialności oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za sumę rzędu 220 do 350 euro rocznie. Eksperci spodziewają się, że na tę formułę skusi się w 2009 roku 200 tysięcy osób. I to głównie takich, które inaczej nie rozpoczęłyby, a w każdym razie nie zadeklarowałyby działalności gospodarczej. Pewne wątpliwości budzi fakt, że ten nowy statut może być wykorzystywany dla częściowego maskowania pracy na czarno. Władze uznały jednak, że ważniejsze jest uwolnienie inicjatywy tych, których do działalności zniechęcała związana z firmą biurokracja.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Żagle na maszt. Le Sable d'Olonne żegna najdzielniejszych z dzielnych, odważnie rzucających rękawice oceanom. Nieustraszonym, którzy nie przylękną się gniewu Neptuna, którzy nie boją się samotności w bezkresie fal wysokich jak górskie szczyty. Tysiące ludzi obserwuje start najtrudniejszych i najsłynniejszych regat samotników Vendée Globe. 30 śmiałków musi opłynąć kulę ziemską, pokonać słabości i żywioł i jeśli już nie zwycięsko, to przynajmniej szczęśliwie zawinąć do portu w Le Sable d'Olonne, który cieszy się reputacją miejsca, gdzie nie tylko można odpocząć nad brzegiem morza, z czego słynęło już w XIX wieku. W 1900 roku doliczono się tutaj 35 hoteli, ale także licznych restauracji, gdzie serwuje ryby prosto z pobliskiego portu rybackiego. Start w Le Sable d'Olonne, meta w Le Sable d'Olonne. Fizycy powiedzieliby, że żeglarze wykonali pracę równą zero, bo wrócili do punktu wyjścia. Powiedzcie to uczestnikom tych regat. Przecież aby taką pętlę wykonać, to trzeba opłynąć całą kulę ziemską dookoła. Le Sable d'Olonne jest uroczym i znanym uzdrowiskiem leżącym w Wandei, stąd nazwa regat, którą można byłoby bardzo dowolnie przetłumaczyć jako z Wandei dookoła świata. W 1809 roku miasto było widownią bitwy Francuzów z Anglikami. Dzisiaj te dwa narody dominują wśród 30 dzielnych startujących w edycji 2008-2009 Vendée Globe. W dziejach regat uczestniczyli w nich także żeglarze z Rosji, czy tak wydawałoby się nieżeglarskich krajów, jak położone bez dostępu do morza Węgry lub Austria. Tak jest i w tym roku. Na liście startowej figurują nazwiska żeglarzy z Austrii, dwóch ze Szwajcarii, jest Hiszpan, Amerykanin i Kanadyjczyk. Siedmiu przedstawicieli dumnego Albionu. Pozostali to Francuzi. W 30 znalazły się dwie przedstawicielki płci pięknej. Dee Cafari i Samantha Davis. Obydwie startują w regatach po raz pierwszy. Najmłodszy Francuz, Jean-Baptiste Dejanty, ma 30 lat. Najstarszym jest debiutujący w imprezie skipper jachtu Great American Three, Amerykanin Rick Wilson. Ma 58 lat. Tym, który najlepiej zna smak tego wyścigu pod żaglami dookoła świata, jest 48-letni Francuz Marc Tiercelin, który już po raz czwarty odbijał od portu w Wandei na podbój oceanów. Niestety, dramat zaczął się wkrótce po starcie. Tiercelin był wśród pierwszej czwórki, która już na samym początku regat była zmuszona do wycofania się z awariami sprzętu. Los Tiercelina podzielili inni faworyci Quito de Pavon i Alex Thompson, który nie mógł ukryć rozgoryczenia, że 4 lata wyrzeczeń, ciężkich przygotowań i walki z przeciwnościami poszły na marne. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem regat w jacht 34-letniego Anglika, dla którego był to drugi start, uderzył kuter rybacki. Zniszczenia naprawiono w błyskawicznym tempie. Udało się zdążyć na czas, a to tymczasem taki pech, który zresztą dotknął nie tylko wspomnianą trójkę. Kilku innych żeglarzy musiało tuż po wypłynięciu z Le Sable d'Olonne natychmiast zawracać, aby naprawiać awarię. Muszą to zrobić sami, bez pomocy z zewnątrz, bo taki jest regulamin. Oni stali w porcie, a czołówka pruła w stronę Madery, Wysp Kanaryjskich i Zielonego Przylądka. Trzech miejsc, które są pierwszym wyzwaniem dla żeglarzy uczestników regat. Wśród trzydziestki próbujących swych sił w tegorocznej edycji, będącej tym dla żagli, czym Tour de France jest dla kolarstwa, Dakar dla wyścigów samochodowych albo trasa w Kitzbühel dla Alpejskiego Pucharu Świata, jest dwóch zwycięzców Vendée Globe. 36-letni Vincent Rue, triumfator w 2004 roku, jego rodak, bardzo znana postać nie tylko we francuskim światku żeglarskim, starszy od Rue o 7 lat, Michel Desjoyeaux, który dokonał niezwykłego wyczynu, wygrał debiutując w regatach, których historia zaczęła się w 1989 roku. Pierwszym triumfatorem regat był Titouan Lamazou. Wyszedł na prowadzenie po 3 dniach i pierwszego miejsca nie oddał do końca. Dobił do brzegu po 109 dniach, 8 godzinach, 48 minutach i 50 sekundach żeglugi. W ostatniej edycji przed 4 laty regaty bowiem rozgrywane są jak igrzyska olimpijskie, co 4 lata. Tamten wynik zwycięzca, wspomniany Vincent Rue, poprawił aż o 22 dni, ponad 3 tygodnie. Wydaje się to niewiarygodne, ale trzeba wziąć pod uwagę, jak szybkiej ewolucji uległ sprzęt żeglarski w ciągu tych niemal 20 lat. Na pomysł regat samotników dookoła świata, bez zawijania do portu i bez korzystania z pomocy kogokolwiek z zewnątrz, wpadł Philippe Jeantot, który pochodzi z Le Sable d'Olonne. Teraz już wiemy, dlaczego ten port wybrano na miejsce startu. Była to kontynuacja idei mitycznej imprezy Golden Globe Challenge, którą rozegrano w 1968 roku i na tym skończyło się na wiele lat. Potem podjęto kolejną próbę, organizując w 1982 roku BOC Challenge i znów kilka lat przerwy. 7 do pierwszej edycji Vendée Globe, w której wystartowało 13 żeglarzy. Do mety dopłynęło 7. Na 4. miejscu zameldował się pomysłodawca regat Philippe Jeantot, który przypłynął w 4 dni po zwycięzcy. Trasa regat wiedzie dookoła Antarktydy. Żeglarze przedostaną się na drugą stronę Atlantyku, potem wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej opłyną przylądek Horn, najbardziej wysunięty na południe skrawek Ziemi Ognistej. To morskie przejście z Atlantyku na Pacyfik odkryte w 1578 roku przez korsarza Sir Francisa Drake'a, któremu królowa Elżbieta I przyznała tytuł szlachecki w podzięce za rozprawienie się z niezwyciężoną hiszpańską armadą, jest wielkim wyzwaniem dla żeglarzy ze względu na panujące warunki pogodowe i bardzo silne wiatry. Na ich drodze będzie jeszcze przylądek Dobrej Nadziei. Bardziej pasuje do tego miejsca nazwa nadana przez Bartolomeo Diasa, portugalskiego żeglarza, który dotarł tu jako pierwszy Europejczyk w 1988 roku i ochrzcił ten kraniec Afryki przylądkiem Burz. Król Portugalii Jan II nadał przylądkowi obecną nazwę, bo dotarcie do tego miejsca dawało nadzieję na dopłynięcie na Daleki Wschód. A zatem pomyślnych wiatrów.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Trudno sobie wyobrazić mikroalgi w silnikach samochodowych. A jednak, algopaliwo ma to do siebie, że nie jest tylko pozbawione niedogodności przy produkcji biopaliw uzyskiwanych z roślin rosnących na polach, ale także nawet likwiduje część zanieczyszczenia. Biopaliwa uzyskiwane z roślin takich jak rzepak, słonecznik czy soja powodują wydalanie do naszej atmosfery gazów cieplarnianych. Wyrabianie biopaliwa z np. rzepaku ociepla powietrze o około 70% więcej niż zwykły olej napędowy, olej dieslowski. To nie wszystko. Stosowanie nawozów powoduje wydalanie do atmosfery różnych tlenków azotu, które przecież są znacznie bardziej trujące niż CO2. Zupełnie poważnie naukowcy i przemysłowcy biorą ostatnio przeprowadzone przez laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii badania Holendra, Paula Josepha Crutzena. Tym bardziej, że rośliny, z których produkuje się biopaliwa, zajmują miejsca uprawy roślin, z których produkuje się żywność, a zatem są pośrednio odpowiedzialne za podwyżkę cen żywności. Poza tym powstające pod ich uprawy pola powodują deforestyzację. I w tym kontekście możemy zachwycać się nad możliwościami wykorzystania zielonych źródeł paliwa znajdujących się w wodach naszej planety. Chodzi tu o mikroalgi. Jest ich na świecie, lub dokładniej mówiąc w wodach naszej planety, 20 razy więcej niż roślin naziemnych. Pełno w ich składzie jest nowych cząsteczek. Mamy około 200 tysięcy znanych gatunków alg. Botanicy przypuszczają, że nieodkrytych pozostaje jeszcze 4 razy tyle. Wspomniany Jean-Paul Cadoret, szef Laboratorium Fizjologii i Biotechnologii Francuskiego Instytutu Badań Morza w Nantes, twierdzi nawet, że wszystkie rośliny naziemne wywodzą się właśnie z mikroalg. Poza tym algi wcale nie muszą być koloru zielonego. W jego pracowni tysiące mini-akwariów zawiera algi purpurowe, pomarańczowe czy jasnobeżowe. Powstają w wodach słodkich i słonych naszej planety na zasadzie fotosyntezy, przerabiają energię słoneczną na energię chemiczną. Zawarte przez nie cząsteczki są niezwykle różnorodne. Mogą być wykorzystane zarówno w medycynie, jak i przy konstruowaniu urządzeń do oczyszczania środowiska. Jean-Paul Cadoret współpracuje z innymi laboratoriami francuskimi, m.in. z Instytutem Badań Komputerowych, z Komisariatem Energii Atomowej czy z przedsiębiorstwem Valcobio. W specjalnych bioreaktorach hoduje odpowiednie mikroorganizmy. Ten fitoplankton jest niesłychanie bogaty w lipidy. Ich zawartość to 50%. A może ona nawet sięgać 70%. Lipidy te mogą dostarczać doskonałych biopaliw w postaci olejów. Cała ta procedura wymaga energii, ale jest stosunkowo prosta, gdyż po wyhodowaniu kilku rodzajów alg wystarczy odwirować je w specjalnej wirówce, która spowoduje wyciśnięcie z nich oleju. Według ekspertów algi mogą dostarczyć około 25 tysięcy litrów oleju na hektar, podczas gdy rzepak ma wydajność jedynie 1500 litrów z hektara, słonecznik 950 litrów, a soja 446. W ten oto sposób produkcja biopaliw z alg może przyczynić się w dużym stopniu do wypełnienia wymagań Unii Europejskiej, chcącej, aby do roku 2020 10% wszystkich paliw pochodziło z roślin. Produkcja biopaliw z alg ma jeszcze jeden wielki plus. Mikroorganizmy te absorbują i przerabiają dwutlenek węgla, a także inne substancje wyrzucane do atmosfery. Wyłapują one dwutlenek węgla, przerabiając go na tlen. Poza tym algi potrzebują do rozwoju właśnie zanieczyszczających środowisko fosforanów czy azotanów. Wystarczałoby zatem rozwijać produkcję alg tuż przy klasycznych elektrowniach węglowych na przykład, które wyrzucają w atmosferę dużo dwutlenku węgla, czy też obok oczyszczalni ścieków. Poza tym można by produkcję alg rozwijać przy chlewach czy fermach drobiu. Algi mogłyby w ten sposób pożytecznie zajmować się odzyskiwaniem azotanów i fosforanów obecnych tam w wielkiej ilości, a przecież w dużym stopniu zanieczyszczających nasze środowisko. Mikroalgi potrzebują do swego przerobu energii słonecznej, zatem można też ich produkcję instalować na terenach pustynnych, gdzie inne rośliny trudno jest hodować. Na razie produkowanie biopaliwa z alg nie jest rentowne, gdyż wymaga wielkich inwestycji, ale przy drogiej ropie naftowej powoli wszystko zaczyna się opłacać.
RFI, Radio France Internationale.
B-Boy au pays des cyborgs. Diversidad ouvre le dialogue. C'est quoi? Spike Miller à la prod. Homo, cœur. DJ Cruz Feder. Monsieur Abdel Malik. Nora Nord. Sam de Kid. Nick Fury. Mucho. Shuriken et AKH. Valoshi au mic. Dealer, c'est quoi?
Head first with the diversity and embrace the whole race universally. Call me naive for the way I love all humans. Call me a rebel for the way I hate all rulers. Still, that wouldn't even begin to explain everything that I am. The thing that made me a man, what separates and unifies me with her and with him. Well, it must have been music again.
In Tagen, wo Probleme Probleme folgen, sich Menschen aus jedem Volk gegen andere auflehnen wollen, befolgen wir vor allem die Gesetze nicht, die uns fesseln. Ich laufe an offene Grenzen, Barrikaden widersetze ich mich. Es lässt sie nicht auffallen, wenn's Menschen, denen niemand die Hände reicht, endlich reicht und sie sind so faustballen. Da brennen Städte und Banlieues, es sei denn, es gibt ein Ziel, für das wir uns alle vereinen.
International comme le OK Charles, de phase en phase, je pose les bases.
Européanise mon style, j'appelle NAP, universalise flow encyclopédique, oh, je suis son
P. Et en guise bon des coups dans l'Europe des provinces, on sème le doux.
Ok, hic comme, bic comme, écrit comme tu lis comme, légendaire Abdel Malik comme Malcolm.
People always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter, then it is a hit to when that's this beat to rhyme.
Leia capta o universo, vê no mapa que é diversa, qual eu pertenço, ST. Capa à distância que encurta vê-se a diferença, ata a semelhança que fortalece uma prece sensata. Houve o que eu misturei, eu trouxe o Cristo rei, tu ouviste bem, nada disto tem sido visto em. Explora a língua do Camões e já pões o ouvido naquilo que as portas em ações.
Y'a pas personne de carotte, je viens du Maroc, j'ai la sepha dans le carrosse. C'est en Europe que l'on œuvre de noisilles secs jusqu'à Rome. Flashé par vos radars, mort au bâtard. SVP, j'aime le PSV, j'ai le maillot bâtard. Passe du coq à l'âne, glisse sur des peaux de banane. Font des marathons dans le paradoxe, recherche du porc à l'âne. La nouvelle CEE, dans des deux jeux. C'est la cause qu'on y fuit, mes rues, mes heureux.
People always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter.
¿A dónde vienes? ¿A dónde vas?
Paris, Barcelona, tic tac, pas, pas. Me fumo tu nacionalidad, pasaporte a la paz. Viaje a ningún lugar, tirado en el sofá. Está claro, sé claro. Mi nombre es mucho muchacho, skinny banana cap. Mi religión es el hip hop, escupiendo en el track. Con inmunidad diplomática y disciplina militar.
Sur ces sons,
on vit pour ces sons,
on élève ces sons
et on détruit ces sons.
Ce rythme indécent,
on l'a dans le sang,
on affine la forme en misant
sur le sang.
C'est du rap zone euro,
mais pas du billet,
du cash, du roro,
non, du mic plié.
Là y a pas photo,
mais c'est pas de nier. Hip hop dans ça,
là ça y est, y est.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français ça vous chante posłuchajmy przejmującej piosenki Nuit et Brouillard, w której Jean Ferrat śpiewa o losie ofiar hitlerowskich w latach II wojny światowej więzionych w obozach koncentracyjnych. Tytuł piosenki, napisanej w 1962 roku, Ferrat zapożyczył od Alana René, który swym filmem zrealizowanym w roku 1959 także upamiętnia tragedię tamtych lat. Nuit et brouillard, noc i mgła zapadła nad Europą i w tych ciemnościach tysiące więźniów ściśniętych w zaplombowanych wagonach odbywa drogę do obozów koncentracyjnych. Ferrat śpiewa z zaangażowaniem tym większym, że śpiewa także o własnym ojcu.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous taisiez en regardant au loin. En regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier.
Jakże wstrząsający jest obraz powracający w refrenie piosenki. Było ich setki, tysiące, zamknięci w zaplombowanych wagonach, nadzy, wynędzniali, już nie są ludźmi, są tylko numerami.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres.
Wśród tej rzeszy ludzi wysyłanych do obozów znajdowali się głównie Żydzi, za to tylko skazani na unicestwienie, że byli Żydami, ale także więźniowie polityczni, ci, co nie chcieli żyć w upokorzeniu, nie chcieli żyć na kolanach, vivre à genoux.
Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Il voulait simplement ne plus vivre à genoux.
W obozach skazani byli na upokorzenia, poniewierkę, tortury i wreszcie na śmierć w komorach gazowych. Żadnej nadziei.
Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers.
Iluż w ogóle stamtąd nie powróciło. Niektórzy nawet tam nie dotarli, zmarli już w drodze. Potem przyszedł czas, kiedy usiłowano to wszystko, co się wówczas wydarzyło, pokryć niepamięcią. W beztroskich latach 60. należało wymazać tę czarną kartę historii i śpiewać tylko piosenki o miłości. Ferra żarliwie protestuje przeciwko zapomnieniu.
On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare.
Ferra lęka się, że nowe pokolenia nie będą znały tragedii tamtych dni. Jego obawy były uzasadnione, ponieważ ze strony władz istniały w pewnym okresie naciski na media, by bojkotować tematy, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudniać porozumienie francusko-niemieckie.
En général, les pouvoirs, quels qu'ils soient, n'aiment pas beaucoup les gens qui...
Na ogół władza, żadna władza nie przepada specjalnie za ludźmi, którzy ją krytykują. Otóż ja, odkąd piszę, nigdy nie byłem dla rządzących nadmiernie łaskawy. Nic więc dziwnego, że często mam kłopoty. Trochę się zmieniło, nie ma już cenzury, ale są inne sposoby. Niektóre mass media wciąż mnie bojkotują, na przykład Europe 1 od 8 lat nie nadało ani jednej mojej piosenki.
W swojej karierze Jean Ferrat wielokrotnie nie miał dostępu do anteny. Na przykład w roku 1966 nie pozwolono mu zaśpiewać w programie telewizyjnym utworu pod tytułem Paciomkin, poświęconego słynnemu buntowi marynarzy rosyjskich w 1905 roku. Natomiast w 1975 piosenkę mówiącą o wojnie w Wietnamie, Un air de liberté, również ostro krytykowano. Ferra to zdeklarowany antykonformista, trzymający się z dala od świadka show biznesu, przeciwnik przemocy, rasizmu, niesprawiedliwości, gorący rzecznik ekologii, zanim jeszcze ktokolwiek poważnie się nią zajmował, a swoim przekonaniom daje wyraz w twórczości.
Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale. Le français, ça vous chante? Proponuję Państwu dzisiaj zapoznanie się z różnymi funkcjami czasu teraźniejszego, présent, oraz przeszłego niedokonanego, imparfait, występującymi w piosence Nuit et brouillard, którą śpiewa Jean Ferrat. Piosenkę Nuit et brouillard Jean Ferrat poświęca tym ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa, którzy w latach II wojny światowej byli więźniami obozów koncentracyjnych.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers. Ils étaient vingt et cent. Ils
se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
Już pierwszy wiersz piosenki wprowadza nastrój niepokoju.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers.
Można się domyślać, że autorowi chodzi o wyrażenie narastania grozy. Z początku było ich niewielu.
Ils étaient vingt.
Później setki.
Ils étaient vingt et cent.
Wreszcie tysiące wepchniętych do zaplombowanych wagonów.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers.
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.
Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres.
Wszystko, co dotyczy przerażających warunków drogi do obozu, autor opisuje w czasie przeszłym niedokonanym, imparfait.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers. Ils se croyaient des hommes, ils n'étaient que des nombres. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage.
Czas teraźniejszy, présent, występuje w partiach dotyczących buntu i protestu przeciwko zapomnieniu.
On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour. Mais qui donc est de taille à vouloir m'arrêter?
Te dwa czasy, présent i imparfait, są w tekście przemieszane.
La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir.
Czas teraźniejszy, présent, stwarza wrażenie, że nagle czas jakby się zatrzymuje. Więźniowie zatracili poczucie czasu. Teraz chodzi już tylko o to, żeby przeżyć. Czasownik survivre jest użyty w bezokoliczniku, którego funkcją w tym przypadku jest wyrażenie wartości ponadczasowej. Jeśli chodzi o imparfait, ma on różne funkcje.
Il ne devait jamais plus revoir un été.
W tym kontekście czasownik il ne devait nie znaczy powinni byli, lecz wyraża coś, co nieuchronnie musiało się wydarzyć, co się jednak wydarzyło jakby w czasie przyszłym w stosunku do akcji piosenki, która także przecież ma miejsce w przeszłości. Więc na przykład zdanie
Parmi les déportés, beaucoup ne devaient jamais revenir.
Oznacza
Parmi les déportés, beaucoup ne reviendraient jamais.
Lub inny przykład.
Avec cette chanson, Jean Ferrat devait avoir des difficultés avec les pouvoirs publics.
Co znaczy?
Avec cette chanson, Jean Ferrat a eu des difficultés avec les pouvoirs publics.
Należy oczywiście uważać na gramatyczną zgodność podmiotu i orzeczenia, bez względu na to, czy stoją w zdaniu obok siebie, czy też są od siebie oddalone. W pierwszej zwrotce słyszymy
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants.
Orzeczenie déchiré w trzeciej osobie liczby mnogiej odpowiada podmiotowi il. Oni, który jest umieszczony na początku zdania.
Il déchirait la nuit.
Przy końcu piosenki Ferrat zwraca się wprost do więźniów. Stosuje więc drugą osobę liczby mnogiej, vous.
Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Ten sam czasownik, déchiré, ma więc tutaj również formę drugiej osoby liczby mnogiej.
Vous déchiriez la nuit.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać, ale że to poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, to życzę miłego całego tygodnia. Do usłyszenia, do jutra.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.